Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Pozdrawiamy po przerwie przeznaczonej dla serwisu informacyjnego. Tak, żeśmy zaczęli troszeczkę, no nie na wesoło, ale to ktoś mi tu przyniósł przed programem. To nie jest nic innego jak zabawka. Zabawka dla dzieci. Takie coś się sprzedaje od 3 lat dla dzieci. Dzieci się mogą bawić, mogą to mieć w pokoju swoim zabaw. A to jest nic innego przecież jak wiedźma, czarownica. Zaraz się dowiemy dokładnie pewnie co i co to oznacza. Myślę, że to jest jakiś początek wprowadzenia dziecka czy młodych ludzi w świat magii i okultyzmu. A to już nie jest zabawa, to już jest bardzo poważna sprawa. Dlaczego? O tym będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie witam w naszym programie gościa, ojca profesora Aleksandra Posadzkiego. Witamy bardzo serdecznie. Autora wielu książek, opracowań i wstępów też do ważnych książek. Tak przedstawię, żeby nie zapomnieć na początku, chyba to jest nowość, Powrót magii, Massimo Introvigne, tak? Powrót magii, ojciec profesor tutaj wstęp uczynił. Myślę, że do tego powrócimy, czy chociażby tutaj mam śledztwo w sprawie szatana, wywiad z egzorcystą Gabrielem Amortem, też jest wstęp i właściwie takie naprowadzenie ojca profesora Aleksandra Posadzkiego. Nie pierwszy raz jesteśmy w tym temacie rozmów czy dyskusji z naszymi słuchaczami, telewidzami. Będzie jeszcze okazja, może dokładniej w radiu o tym porozmawiać. Dzisiaj mówimy o obecności i to bardzo mocnej, bardzo aktywnej obecności fałszywej mistyki. Obecność i też, jakie z tego płyną, niebezpieczeństwa, zagrożenia. To nie jest to, żeby tylko, powiedzmy pastwić się nad Harrym Potterem, który gdzieś tam ma któreś tam wydanie, nie wiem, które nie śledzę, ale wiem, że dużo tych wydań było i duża liczba. To nie jest tylko to, żeby się może wyśmiewać z takich zabawek, czy mówić o jakichś tam amuletach. Mamy pewne rekwizyty, które chcemy pokazać nie jako reklama, tylko jako przykład tego cichego, takiego bardzo niewinnego na początek, ale jednak wchodzenia w świat magii, umiejscowienie naszego życia właśnie w obecności tych przeróżnych symboli, ktoś powie gadżetów, ale to jest początek pewnej niebezpiecznej drogi. A przecież mamy swoją duchowość, jesteśmy w Kościele. Poprzez chrzest święty i sakramenty mamy łączność z żywym Bogiem, a jednak gdzieś wchodzimy na te boczne drogi. Dlaczego tak się dzieje? Czy od początku świata tak było, proszę Ojca, że to pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, było łamane i to łamane w sposób bezpośredni albo nieraz tak bardzo fałszywy, tajemniczy, no dyskretny. Prosimy o wprowadzenie do naszych rozmów.
No cóż, było powiedziane, że magia powraca. To już jest stwierdzone naukowo przez socjologów przy pomocy takich instrumentów naukowych. Właśnie te wszystkie gadżety okultystyczne, magiczne są też tego dowodem. Trwa jakiś namysł nad tym zjawiskiem, dlaczego powraca, jakie są przyczyny. Z tym, że oczywiście głównie w naszym społeczeństwie sięga się do wyjaśnień typu psychologicznego, socjologicznego, natomiast pomija się taki czynnik, który jest bardzo autonomiczny w wizji chrześcijańskiej, mianowicie duchowość. Duchowość w ujęciu chrześcijańskim, owszem, podlega różnym determinantom, różnym wpływom. Człowiek jest istotą na przykład duchowo-cielesną, nie tylko czysto duchową, ale duchowość ma pewną autonomię i z punktu widzenia duchowości, z punktu widzenia choćby oceny teologicznej, o której tutaj ojciec już wspomniał, mamy do czynienia z bardzo poważną sprawą, mianowicie z naruszeniem przestrzeni grzechu idolatrii przeciwko pierwszemu przekazaniu dekalogu. Taka jest klasyfikacja teologiczna magii, ale też okultyzmu i innych form, nie tylko magii, ale też wróżbiarstwa, spirytyzmu, pewnych form medycyny magicznej, okultystycznej. Wielu ludzi ignoruje ten fakt, że z punktu widzenia duchowości mamy taką bardzo poważną klasyfikację, która zresztą nie jest wymysłem jakiegoś tam pojedynczego teologa czy papieża, a to jest taki konsensus, to jest taka zgoda Kościoła, takie odczytanie Kościoła od samego początku, począwszy od świętego Pawła czy świętego Jana, gdzie magia czy uprawianie czarów znajduje się na liście katalogów grzechów, z powodu których nie wchodzi się do Królestwa Bożego. A więc to jest jakby najwyższa klasyfikacja negatywna, powiedzielibyśmy. I to potem jest podjęte przez ojców Kościoła ze świętym Augustynem na czele, który miał też swoje własne doświadczenia w tej materii negatywne, ale też wielu ojców Kościoła, praktycznie wszystkich ojców Kościoła, i greckich, i łacińskich, potem oczywiście teologów. Natomiast w katechizmie Kościoła katolickiego, który jest takim podsumowaniem tych wszystkich opinii, także teologicznych, dogmatycznych, mam wyraźnie powiedziane, czy przypomniane, że jest właśnie, jest to kategoria tego rodzaju poważnego, czy no, nawet najcięższego grzechu. I w związku z tym zupełnie inaczej wtedy wygląda nawet owo badanie, nawet zastanawianie się z punktu widzenia psychologii, czy socjologii, czy innych nauk humanistycznych. Inaczej wtedy musimy spojrzeć. Nie możemy jakby zapomnieć, że to jest ten obszar klasyfikacji teologicznej czy duchowej, no tak powiedzmy sobie, ponieważ teologia przecież nie jest tylko teorią, tylko ona odzwierciedla jakiś stan rzeczywistości, jakieś poważne zagrożenie dla ludzkiego ducha, dla zbawienia człowieka, bo mówię, wspomniane katalogi grzechów, czy także w Apokalipsie świętego Jana, który też wspomina o tych, którzy na przykład zginą w jeziorze ognia, to są właśnie bałwofalcy, są także ci, którzy uprawiają czary. A więc i święty Jan, i święty Paweł, te największe autorytety duchowości chrześcijańskiej, wszyscy inni przeżdowali tylko komentarze do tego jakby, no są do tego, co do tego zgodni. W związku z tym nie możemy dopuścić, aby no, dzisiejsza powierzchowność myślenia postoświeceniowego, racjonalistycznego, która się zresztą naśmiała z wiary, czy w jakiś sposób wyklucza nie tylko tę kwestię, ale inne oczywiście związane z wiarą, żeby z tego powodu, który jest jakimś błędem intelektualnym, który jest jakimś nadużyciem duchowym, żebyśmy nie poddali dyskusji tego rodzaju, w sensie duchowym, także teologicznym, tego rodzaju zjawisk.
A jak ojciec uważa, ojciec profesor, czy w ogóle zajmowanie się magią, rozróżniam tutaj te takie bardzo praktyczne, z tego czerpie ktoś pieniądze, prawda, czerpie jakieś korzyści, albo też zabawianie się tak troszeczkę na zasadzie zabawy dziecinne, nie jest w ogóle jakimś takim absurdem no, totalnym, jeżeli chodzi o człowieka wierzącego, prawda? No, wyklucza na pewno wiarę, no bo jak może ktoś powiedzieć, że jest człowiekiem wierzącym, chodzącym na przykład spokojnie raz w tygodniu do kościoła, są takie osoby, a mającym kontakt z tego typu rzeczami poprzez jakieś pisma, czasopisma, książki, w ogóle no, wiary w jakieś amulety, już teraz nie mówię nawet jakieś przesądy, ale że bardzo spokojnie jakoś tak łączy. Pytanie, czy albo nie ma świadomości, albo po prostu no rzeczywiście coś się złego dzieje z tym człowiekiem. Bo przecież magia sama w sobie no, wyklucza prawdziwą wiarę objawioną Pana Boga, prawda?
No więc tu jest właśnie dlatego kilka kwestii, które warto tu poruszyć także w czasie tego naszego spotkania. Więc pierwsze to, od czego zacząłem, że może jest lekceważenie autorytetu objawienia Pisma Świętego, ojców Kościoła, katechizmu. Ludzie dzisiaj są przekonywani co do tego, czy nawet jakoś hipnotyzowani, żeby nie poddawać się żadnym autorytetom. A tu akurat to jest problem autorytetu, uznania, jakby pochylenia się z pewną powagą i szacunkiem wobec tradycji duchowej, która nam przekazała taką opinię. Więc skoro taka opinia jest co do tych zjawisk, właśnie powiedzmy negatywna, ostrzegająca, o najwyższym wymiarze jakby ostrzeżenia, no to o czym świadczy, jeżeli to się lekceważy, a obawiam się, że właśnie to jest, to wtedy tak się dzieje. Druga przyczyna to jest to, o której gdzieś wspomniałem, pieniądze. Magia zawsze była związana z pieniędzmi. Magowie to byli ci, którzy za pieniądze, już Szymon Mak chciał za pieniądze kupić od apostołów dary. Szymon Mak jest uważany także historycznie za ojca gnozy i magii. To jest postać autentyczna, która miała też swoich zwolenników, swoje szkoły magiczno-okultystyczne. Więc pieniądze, które zawsze z tej racji próbuje się naginać wszystko i przedefiniowywać, nawet teologię. Próbowano zawsze z tego powodu jakby zmiękczać argumenty. Trzecia sprawa, która może też jakby tutaj nieco dezinformuje, czy dezorientuje ludzi, to jest takie pokazywanie faktycznego lub pozornego, częściej pozornego związku magii i okultyzmu z nauką. To się także dzieje przez parapsychologię, która jest nauką uniwersytecką, ale trzeba powiedzieć, że parapsychologia jako nauka uniwersytecka, zresztą nie wszędzie, tylko gdzieś tam to się zaczyna dopiero, jest bardzo powściągliwa we swoich wnioskach. Tam są jakieś badania bardzo powściągliwe, bardzo skromne. Natomiast oczywiście dziennikarze, ludzie nieuczciwi, ludzie, którym zależy czy właśnie na pieniądzach, czy na takim szermowaniu jakimiś fałszywymi informacjami, próbują nadużywać tych badań naukowych, rozmaitych i mówiąc na przykład o boskich możliwościach mózgu, czy sugerując jakieś tutaj zupełnie nieprawdziwe informacje, także gdy chodzi o antropologię, o wizję człowieka, o teologię, przy pomocy tego się jakby przedefiniowuje. Na przykład dam taki przykład, że sprawa, jak jest pomieszanie pojęć, to można nawet naukowo wykazać, bo kiedyś ktoś tam, kto u mnie pisał pracę, podjął się takich poszukiwań. Na przykład słowo wróżbita, czy wróżbiarstwo generalnie. Wróżbiarstwo myli się z proroctwem i myli się z jasnowidzeniem. To są zupełnie trzy różne rzeczy. Jasnowidzenie to jest domniemana zdolność przewidywania zdarzeń przyszłych, ale niekoniecznie przyszłości jako generalnie. Również wróżbiarstwo i proroctwo, prawda, się kojarzy w ten sposób. Zresztą nam w wspomnianym Harrym Potterze, tutaj przez ojca przywołanej książce.
Zresztą odnosimy się teraz do artykułu sobotniedzielnego, bardzo dobry i potrzebny w naszym dzienniku.
Ale właśnie skończę z Harrym Potterem, dlatego że tam na przykład jest, dla tych, którzy znają może tę literaturę,
Nie zachęcamy,
tylko przypominamy, że...
To nie tak, żeby ktoś się przekonał teraz i będzie czytał, tylko...
Tą gazetą, która wychodzi w tej szkole magii i czarnoksięstwa, nie czarodziejstwa, tylko czarnoksięstwa lub czarownictwa, o tym jeszcze będziemy mówić, tej terminologii, która jest bardzo ważna tutaj. Taką gazetą, która wychodzi w tej szkole jest, nazywa się ta gazeta Prorok Codzienny. Więc pomieszanie pojęć, prawda? Pojęcie proroctwa, proroków jest ściśle związane z kontekstem judaizmu, naszej tradycji, czyli
judeo-chrześcijańskiej. Jest pozytywnym pojęciem.
Jest pozytywnym pojęciem i zupełnie co innego znaczy proroctwo, zupełnie co innego wróżbiarstwo. Prorocy właśnie zwalczali wróżbitów, czy w jakiś sposób próbowali ich demaskować, ich jakieś tam różne nieuczciwe gry czy kłamstwa. A tu jest to pomieszanie i dziecko wzrasta w tym pomieszaniu, takim pomieszaniu pojęć, czy na przykład tutaj czarownica, to jest wyraźnie...
Zabaweczka.
Ta zabaweczka to jest czarownica. Czy można powiedzieć, że to jest czarodziejka, czy czarownica? No każdy powie, że to jest czarownica, ale ustawicznie myli się
to nie
pojęcia.
Jest dobra wróżka jakaś, prawda, w niebieskim.
Tak, ale też to pomieszanie pojęć jest takie, że w Harrym Potterze często nawet w tłumaczeniu Andrzeja Polkowskiego, bo czasami się mówi o matce Harry'ego Pottera gdzieś tam, że to jest czarownica, czasami, że to jest czarodziejka. Czasami się mówi, że to wróżka, że to są wróżki, a właściwie powinno się mówić, jeżeli to jest wróżbiarstwo, że to są wróżbitki, a nie wróżki. Prawda? Czy na przykład Harry Potter mówi, że to jest mały czarodziej? Nie. Z tego, co robi Harry Potter, to nie jest czarodziej, tylko to jest czarownik, to jest mag, to jest okultysta. Te eufemizmy, te zmiękczenia, jakby, które są owocem pomieszania pojęć właśnie po okresie oświecenia, gdzie nas zanegowano arbitralnie wiarę właśnie w rzeczywistość duchową, nie tylko magii, ale religii. Mamy potem następstwa tego pomieszania pojęć i na każdym kroku to jest, więc myślę, że właśnie w Piśmie Świętym czy mówi się o czymś, co jest, co działa, co jest niebezpieczne i to nie jest czarodziejstwo, to jest czarownictwo, to są czary właśnie w tym sensie poważne.
Dlatego wielkie, spłynące ostrzeżenie, raz jeszcze po to tu jesteśmy, rozmawiamy, bo stąpamy, proszę ojca profesora, po bardzo grząskim, wąskim, grząskim gruncie, prawda? Tutaj niektórzy przez przypadek ocierają się, niektórzy wprowadzeni przez kogoś tak bardzo niewinnie, niektórzy czasem dla mody, dla jakiegoś, prawda, nawet upiększenia mieszkania, potem powikłania przychodzą bardzo różne. Nieraz po latach wychodzi gdzieś, jakie spustoszenia w psychice, też i w sferze duchowej uczyniły różne praktyki czy korzystania z różnych nawet przedmiotów, elementów. To może jest temat osobny, to warto byłoby pewnie tu porozmawiać z tymi, którzy ulegli jakimś nawiedzeniom, opętaniom, nie zajmujemy się tym sprawą. Raczej chcemy pokazać, gdzie mamy źródło dobrej duchowości, prawdziwej chrześcijańskiej, prawda, cuda chrześcijańskiej wiary, książka ojca profesora. Natomiast pokusa ciągle jest, ciągle przychodzi, no bo to, co zakryte, to, co gdzieś zakazane, pociąga. Jakoś dziwna tutaj jest też i pewnie szatańska sztuczka.
Jest to szatańska, ale... ja mówiłem o duchowym spojrzeniu na magię czy okultyzm. Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na to z teologicznego punktu widzenia, i to już pisał o tym nawet święty Augustyn, czy w Państwie Bożym, czy w innych dziełach, że tak naprawdę ten sam grzech magii, jeśli tak możemy powiedzieć, którego istotą jest samoubóstwienie, uznanie siebie za źródło norm, za źródło decyzji dobra i zła. Ten sam grzech właśnie był grzechem pierworodnym. To jest grzech, istota grzechu pierworodnego. Będziecie jako bogowie. To jest coś, co się ciągnie od samego początku, co jest przez różne także bractwa tajemne, organizacje, sekty od wieków, od samego początku kultywowane. Właśnie ta inwersja, to odwrócenie. Na przykład były takie sekty, które czciły Kaina, a nie na przykład w przeciwieństwie do Abla, Kainici. Były sekty, które czciły węża.
Czyli na odwrót.
Na odwrót, zupełnie. To było od początku. I to nie jest tylko przekora czy kompensacja, jak to psychologia próbuje zwiększać po swojemu i trochę tak upraszczać, jakby banalizując ludzką naturę, jej zwłaszcza duchowy wymiar. Tylko to jest po prostu pokusa. To jest pokusa bycia Bogiem, która jest w każdym człowieku. Pycha, to można nazwać pychą, to można nazwać samoubóstwieniem, samouwielbieniem i tak dalej. Na ten temat pisali mistycy ojcowi Kościoła bardzo dużo. Mówiąc na przykład o gnostykach czy okultystach, święty Paweł pisze, że są nadęci, że są pełni pychy. Prawda? Więc jakby to jest to, co oni głosili wtedy, wiele wieków temu, właściwie teraz głosi się to samo. Na przykład ze zdziwieniem nawet badanie New Age, ruchu New Age, dosyć współczesnego ruchu, mającego może 30 lat takiego swojego jakiegoś istnienia, okazuje się, że to jest reaktywacja starych błędów duchowych, czy herezji, powiedzieliśmy, doketyzmu, tych wszystkich takich spirytualizmów, to, że Jezus właściwie nie cierpiał w ciele, tylko gdzieś tam po prostu był istotą czysto duchową, a to było pozorne cierpienie. To już herezja doketyzmu zaznana, prawda, z pierwszych wieków chrześcijaństwa już to głosiła. Więc tak naprawdę jest to, ktoś powiedział, że to jest old age, to jest zarazem new age, to jest old age, to jest reaktywacja starych błędów i starych grzechów, starych pokus duchowych. Natomiast oczywiście te nauki humanistyczne, podkreślam teraz, jeszcze nie zwracają uwagi na to największe niebezpieczeństwo, bo one mają inny punkt widzenia i ten punkt widzenia oczywiście pod pewnymi warunkami można uznać za słuszny, komplementarny, można się używać tych odkryć czy badań, a także socjologicznych, ale na przykład taki uczciwy socjolog, jak wymieniony to Massimo Introvigne, ceniony w Watykanie, on nigdy nie będzie przekraczał, czy stara się raczej nie przekraczać granic wiedzy socjologicznej, nie ferować wniosków teologicznych, nie wchodzić na teren, na którym się nie zna, czy który właśnie jest zupełnie inny niż teren nauk humanistycznych.
No tak, natomiast popatrzmy, jakże łatwo nieraz ulegamy pewnym wpływom, czy jakiejś wierze w przekonaniu, w jakąś tam nawet taką dla zabawy, powiedzmy, ale tutaj nie ma zabawy. W tej dziedzinie po prostu nie ma tak, że ja, jak mówimy, powtarzamy, wejdę i wrócę.
No dam przykład, bo tutaj sam, kiedyś z Robertem Tekielim, takim też
badaczem
tych rzeczy, byliśmy na pewnym sympozjum i Robert Tekieli zwrócił uwagę na coś takiego, co by było, gdyby Harry Potter był na przykład nazistą. No załóżmy, że jest dobrym nazistą, który walczy przeciwko złym nazistom, prawda? No, ale ma w nosie wszystkie emblematy nazistą, się mundur nazisty. Czy taka sama byłaby reakcja tych wszystkich znawców literatury, że to jest tylko literatura, że to jest tylko wyobraźnia?
Nie, bo żeśmy się sparzyli na nazistę.
No więc właśnie.
Jako
no więc właśnie.
Ludzkość.
No, natomiast tutaj też się parzymy, tylko i na tym są dowody, prawda? Poza tym sława nawet chyba jest o wiele poważniejsza niż nazizm, który jest jakimś ekscesem historycznym i może nawet pewną reaktyfikacją nawet magii, reaktywacją magii.
No trwają badania na temat nazizmu
tak,
i magii.
Tak, bo nazizm to jest oczywiście był pełen okultyzmu i nazizmu i w podtekście ideologii nazistowskiej była magia i okultyzm i to dzisiaj badania to tego dowodzą. Natomiast byłaby zupełnie inna reakcja, gdybyśmy rzeczywistość traktowali poważnie. I wtedy przyczyną jest to, że nie traktujemy tej rzeczywistości duchowej, no magia jest rzeczywistością duchową, poważnie. I to jest, jeżeli byśmy traktowali to właśnie jako grzech, no to czy grzechem się można bawić, czy można dawać rekwizyty, czy można dawać to małym dzieciom, żeby one tym przesiąkały. No dziecku mówi się, że nie rozumie. Nie rozumie, ale nasiąka, przesiąka uczuciowo, intuicyjnie, wrażliwość, prawda? Już nie mówimy o rzeczywistości, to też trzeba by powiedzieć, bo magia jest pewną rzeczywistością. Talizmany, amulety mają pewne działanie. Co do tego działania, nawet wspomniana przez mnie parapsychologia ma jakieś swoje obserwacje. Tylko troszeczkę inaczej próbuję to wyjaśniać, w kluczu jakiejś tam no, energii jeszcze nie fizycznej, czy jeszcze nie wyjaśnionej. Ale nawet parapsychologowie stwierdzają, że są pewne przedmioty, które mogą działać, które mają pewne oddziaływanie. To zresztą jest też praktyka egzorcystów, tutaj wspomniany Gabriel Amor, czy właśnie tutaj wywiad z nim w tej książce Śledztwo.
Tak, tak. Tutaj jest często powiedziane, że szatan, żeby już tak mu powiedzieć tutaj to zakorzenia się latami, czyli wchodzi, a potem trwa, prawda? I przez drobne rzeczy nieraz...
To jest jakby sprawa grzechu, czyli przez sprawy duchowe wchodzi też psychiczne, gdzieś tam zranienia, one otwierają drogę grzechom. Oczywiście czym innym jest zranienie psychiczne, czym innym jest grzech, to jest dobrowolną sprawą. Mhm. Ale też ja tu jeszcze mówię o czymś innym, o sferze przedmiotowej, którą się często lekceważy, która w magii ma wielkie znaczenie.
Zresztą, dedykacja osoby albo też przedmioty.
Tak, że przedmiot, sfera przedmiotowa nawet może być egzorcyzmowana i jest w katechizmie Kościoła katolickiego, który poważamy, przecież mówimy o nim jako o naszym punkcie odniesienia, jest definicja egzorcyzmu, gdzie mówi się nie tylko o egzorcyzmie osób, ale rzeczy, res, rzeczy, prawda? Oryginał łaciński. Oznacza to, że Kościół był przekonany w swojej historii, właśnie w swojej praktyce duchowej, mistycznej, że także rzeczy trzeba uświęcać, ewentualnie rzeczy również mogą mieć jakiś tajemniczy wpływ, jakimś przedłużeniem być właśnie tej duchowości złej czy magicznej.
I to jest bardzo tragiczne, bo tak jak na przykład z osobą, ja nie mogę się nie spotkać, mogę jej unikać, tak rzeczy ja mogę dostać, prawda? Chyba była historia kiedyś znana, że opisywana albo w tej, albo w innej książce, że ktoś przywiózł jakąś szkatułkę, czy jakiś tam, no jakiś tam symbol orientalny gdzieś tam skądś, z wycieczki i miał go gdzieś umieszczonego w swoim domu, chyba nawet wejścia. I modlitwa egzorcysty w ileś tam letnia nie mogła w ogóle tutaj jakoś zadziałać. Wiele, wiele się natrudził, namodlił, zanim wreszcie odnalazł ten przedmiot, wyrzucił go i wtedy no to dom przestał być nawiedzany przez złe duchy, tak można powiedzieć. W skrócie, historia była dłuższa, ale tak, tylko tak chcę dla obrazu pokazać, prawda, że to tak. Wszystko są rzeczy bardzo...
Są to rzeczy bardzo tajemnicze, ale też da się je wyjaśniać, związek tej sfery przedmiotowej, która była tak dosyć, właśnie po okresie oświecenia, dosyć było to ośmieszane. A, że to jest magia, że przypisywanie pewnej władzy przedmiotom. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest, bo właśnie wspomniała parapsychologia, no powiedzmy super nauka nowoczesna, w oświeceniu francuskim jeszcze nie znano takiej, to był, z tego punktu widzenia są zacofane. To jest stary, taki stary, przestarzały racjonalizm. Natomiast dzisiejsze takie obserwacje, no powiedzmy paranaukowe nawet z tej dziedziny, wskazują na to, że jest jakieś działanie też świata przedmiotowego, w pewnym związku ze światem duchowym, na przykład związku symbolicznym, to niekoniecznie musi być jakaś energia parafizyczna, jak to parapsychologia próbuje naturalizować czy materializować zaraz zjawisko, ale to może być na zasadzie związków symbolicznych. Pewne przedmioty po prostu coś oznaczają, a jeżeli coś oznaczają, to przywołują pewną rzeczywistość duchową.
Czyli na przykład taka zabaweczka, no jeżeli to jest tylko zrobione tak na zasadzie, no to jest taka maszkara brzydka, no. Powiedzmy, no nie wiem, co tu dziecko w tym może widzieć, ale jeżeli to było z namysłem zrobione, uczynione, jakoś tam...
Na przykład mogło być używane, może nie to, ale jakaś inna, ale jakaś laleczka, nawet ładniejsza, można powiedzieć, ale używana w celach rytualnych,
tak.
To już wtedy to jakby zmienia to pewną jakość tego,
I teraz ktoś, kto to ofiaruje, a ma to wie, jakie to ma znaczenie, to po prostu no, wprowadza tą osobę w bardzo niebezpieczne rewiry, no. Prawda?
Więc mówię, tutaj oczywiście zachowując cały czas pewien racjonalny ogląd, dystans wobec nawet tego rodzaju faktów, ale te fakty są i sami egzorcyści gdzieś mają taką praktykę, że o tym mówią. Właśnie.
Mamy taką minisondę uczynioną, zobaczymy, co napotkani przechodnie sądzą o tych sprawach, o pewnych talizmanach, zachowaniach, chyba też o świecie magii. Posłuchajmy, a potem ponownie wracamy do rozmów z ojcem profesorem Aleksandrem Posadzkim.
Harry Potter jest dobry czy zły?
No nie, nie przypadam akurat za Harry Potterem.
Uważam, że to jest taka bzdura, że lepiej że tego dzieciom nie dawać.
Dlaczego?
No już były przypadki, że próbowały dzieci fruwać z okien któregoś tam piętra. Ja dziękuję. Ja swoim wnuczkom na pewno Harry'ego Pottera nie kupię.
Czy Harry Potter jest dobry czy zły?
Dobry.
Zły.
Dobry.
Dlaczego?
No to nie wiem.
Harry Potter może być dobry dla każdego, kto go lubi.
Nie wiem. Dobry.
Dlaczego?
No jest to ciekawy świat, który nam się pozwala oderwać od rzeczywistości.
Harry Potter jest dobry czy zły?
Nie wiem, nie oglądałam.
Wydaje mi się, że zły z tego względu, że promuje okultyzm, magię.
Dzieci się fascynują, ale mnie się wydaje, że zły.
Gdyby pan miał jakieś kłopoty, problemy, czy skorzystałby pan z usług wróżki?
Nie. W żadnym wypadku.
Wróżki? A co mi wróżka da? Chyba mi jakiś bzdurna opowiada w życiu.
No to jest jakaś zła siła.
Nie. Myślę, że jest znacznie więcej innych sposobów rozwiązywania problemów niż dawanie swoich problemów w ręce wróżki.
A raczej nie.
A dlaczego nie?
Bo nie wierzę w takie rzeczy.
Wolę porozmawiać z kimś, nie wiem, starszym ode mnie albo trochę mądrzejszym i... No i wiem, że taki ktoś może mi bardziej pomóc niż taka wróżka.
Czy gdyby miała pani jakieś kłopoty, skorzystałaby pani z usług wróżki?
Pewnie tak, chociaż nie wiem, czy bym jej uwierzyła tak naprawdę.
Nie, raczej talizman owszem, ale wróżka raczej nie.
Nie.
Dlaczego?
Bo nie wie, że nawet przyrodzone moce?
Nie, z pewnością nie. Raz rzeczywiście wydawało mi się, że to jest jedyne rozwiązanie. Spróbowałam i się bardzo rozczarowałam.
Nie wierzę we wróżki.
Ja uważam, że jest to osoba, do której się idzie, kiedy ma się problemy.
Gdyby pani miała jakieś kłopoty, problemy, czy skorzystałaby pani z usług wróżki?
Nie, nigdy w życiu.
Dlaczego?
To znaczy się, no ja ufam Bogu i wydaje mi się, że jemu się powierza wszystkie troski i kłopoty.
Nie, nigdy w to nie wierzyłam.
Dlaczego?
Dlatego, że dla mnie to jest tylko wyciąganie pieniędzy.
Nie czytam żadnych horoskopów. Nie interesuje mnie to w ogóle.
Nie, raczej nie.
A dlaczego?
Lepiej się zdać na własną intuicję.
Nie.
Dlaczego?
Ponieważ jestem twardą i stąpającą po ziemi ekonomistką.
Nie, raczej nie.
Dlaczego?
Bo to uważam, że to jest wymyślone jakieś fantazje.
Nie.
A dlaczego?
Ja nie wierzę w wróżki.
Nie.
A dlaczego?
Nigdy nie korzystałam, jestem osobą wierzącą i nigdy bym nie skorzystała.
Wierzy pani w moc talizmanów, pierścieni?
Nie. Nie.
Dlaczego?
A co to daje? Co? Kawałek kamyka, czy jakiś tam pierścień, czy coś może dać? To jest martwy przedmiot. Dla mnie to jest nic.
To jest negatywna moc. Negatywna moc duchowa to jest z dziedziny okultyzmu.
Myślę, że to są bardziej kwestie jak gdyby przyzwyczajenia się do czegoś, co się nosi na ręce, na szyi, bądź po prostu trzyma w jakimś, powiedzmy, złotym pudełku, niż rzeczy, które by miały w czymś w życiu pomóc.
Tak, żeby nosić jakieś amulety, na przykład jak moje koleżanki po kieszeniach, bo to jest antystresowe, bo coś tam, no to raczej nie.
Nie jestem człowiekiem, który wierzy w różnego rodzaju tam przedziwne moce.
Gdybyś miał kłopoty, skorzystałbyś z usług wróżki?
Nie.
Nie bardzo.
No tak, staram się nie wierzyć.
Tak, bo jednak coś sobie mają, działają, mają taką siłę.
No raczej nie, bo to jest takie jakby wymyślone.
Jeśli to komuś potrzebne, to tak, ale mnie niekoniecznie.
Wierzy pani w moc talizmanów, pierścieni i tym podobnie?
W talizmanów tak nie, jestem katoliczką i jak noszę to tylko krzyżyk, a nic więcej.
Nie, odpala to.
Dlaczego?
Jestem wierzący i nie wierzę w jakieś inne, powiedzmy, takie niepotrzebne rzeczy.
Nie.
Dlaczego?
Nie wierzę w takie bajki.
Dlaczego?
Po prostu jestem osobą wierzącą i nie wierzę w takie rzeczy.
No właśnie, dużo, dużo tych pytań, ale też i odpowiedzi. Co ojciec na to?
No więc tutaj, choćby gdy chodzi o te wróżki, ani jedna osoba nie zwróciła uwagi na to, że to może być realna siła, a przede wszystkim, że może to być właśnie dlatego, że jest realna siła zwodzenie duchowe. Zwodzenie duchowe, prawda? Czyli osoby albo się odwołują do ogólnie do autorytetu, co może jest dobrze, prawda, kościoła wiary, wiedzą intuicyjnie, że to jest złe i nie wchodzą.
Nie dotykam.
Nie dotykam. Albo z kolei druga, to jest jakiś taki argument teologiczny, a drugi taki jakby paranaukowy, że aha, że to nie, to jest bzdura, bo to taki oświeceniowy argument, bo to nie działa. No właśnie, tam się mówi, ktoś mówi, że się zajmuje ekonomią, stoi na ziemi i tak dalej, więc to też nie jest pełny argument. Bo owszem, no, to, że jest to przeciwne naszej wierze i to w sposób, jak powiedzieliśmy na początku, najwyższej wagi, na najwyższym poziomie, to jest racja. To, że nie ma to do końca argumentów naukowych, ale też trzeba wiedzieć, w jakim stopniu ma, w jakim nie ma, to też jest racja, ale też nie do końca, bo są dowody na to, że to jest jakaś moc i były eksperymenty z tak zwanym jasnowidzeniem, że no, coś w tym jest. Człowiek ma pewne moce, tylko jest pewien źródeł tych mocy. Nikt nie powiedział, nie zwrócił uwagi na to, że może być moc, ale ta moc jest negatywna i może mnie oszukiwać. Na przykład taka pani, która zachowuje się sceptycznie, lada moment może spotkać taką wróżkę, taką, to nie jest oszustką, ale może mieć taką moc. Jak to mówi święty Augustyn, trzeba się bać tych wróżbitów, którzy mówią prawdę, czyli dopuszczą czegoś takiego, że do pewnego stopnia mogą mówić prawdę. I taka pani czy pan, który ma takie sceptyczne podejście, w którymś momencie może po prostu stwierdzić jakieś działanie mocy, to znaczy jakieś prawidłowości, że ktoś mu coś przepowie, czy przewidzi w jakimś stopniu.
Ta pani powiedziała, że miałam problem, wtedy spróbowałam, prawda?
No się rozczarowała, ale są osoby, które właśnie mają słabą motywację teologiczną, o której powiedzieliśmy, słabą wiedzę naukową na ten temat.
I mówią, słuchaj, zadziałało.
Tak, ale właśnie i tutaj jeszcze mówię o tej słabej wiedzy teologicznej, bo trzeba dopowiedzieć, że nie tylko wiedza o tym, że to jest pierwsze gwałcenie pierwszego przykazania, ale to, że to jest w tradycji chrześcijańskiej określane jako zwodzenie duchowe, jako zwodzenie pod wpływem szatana. No weźmy Dzieje Apostolskie, nikt tego nie zacytował, chociażby 16:16, prawda? Kiedy święty Paweł wypędza złego ducha z wróżki, czy wróżbitki, lepiej powiedzmy w ten sposób, która szła za świętym Pawłem i mówiła prawdę, że oni są apostołami, on i jego towarzysze, prawda? Czyli święty Paweł po prostu do pewnego stopnia ona głosiła prawdę, ale święty Paweł nie chciał, by ta prawda pochodziła z ust złego ducha i tego złego ducha wypędził. Czyli widzimy, że istnieje taka możliwość, przynajmniej w pewnych sytuacjach, że wróżbiarstwo może być, co do tego był przekonany święty Augustyn, który na cały traktat na temat napisał, czy wielu innych ojców Kościoła, że wróżbiarstwo może być w dużej mierze w pewnych sytuacjach pod wpływem złego ducha, a więc może być formą zwodzenia, może być formą kierowania ludzkim losem, podejmowania wpływu na decyzje sumienia, na decyzje życiowe, które są oczywiście zasadnicze, gdzie może dojść do tragedii, na przykład, prawda, jeżeli te decyzje będą właśnie tutaj fałszywie podjęte. Nie ma tej świadomości, że to jest zagrożenie. Tam nawet jakieś dziecko powiedziało, że to jest no, fajna, że ma pewną moc i może warto spróbować. No właśnie, widzimy, że mamy z jednej strony pomieszanie pojęć, z drugiej strony brak wiedzy co do naszej duchowości, co do naszej mistyki, prawda, chrześcijańskiej, że te rzeczy były podejmowane przez ojców Kościoła.
A zwróciło się z uwagę na wypowiedź tej dziewczyny, która mówi, że ja nie korzystam, ale moje koleżanki mają jakieś tam kamienie odstosowujące, czy jakieś tam przynoszące, nie wiem.
I znowu szczęście. Właśnie druga sprawa to są talizmany, czy talizmany amulety. Talizmany amulety, jedne o charakterze obronnym, drugie o charakterze pozytywnym, przebywanie pozytywnej mocy. Znowu przekonanie, że to takie, no nie zbliżam się, bo wiara katolicka mi zakazuje, a drugie głupota.
No ale powiedzmy, gdyby taka osoba, wstawała rano, mówiła pacierz, mówiąc tak potocznie, modliła się o, przedstawiając Bogu dobry dzień, swoje czyny, swoje życie, prawda, szkołę, pracę, no też modląc się do Ducha Świętego przed nauką, czy w ogóle by się pojawiła jakaś taka pokusa, potrzeba?
Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że Duch Święty by zakazał. Duch Święty przecież nie byłby sprzeczny sam ze sobą. Tak. I zakazałby tej osobie w duchu, w sercu, noszenia takich rzeczy, takich talizmanów na przykład, czy chodzenia do wróżki. Ostrzegłby ją, prawda? Nie. Tylko mówię, to jest jakby odczucie, to jest intuicja, to jest serce, natomiast potrzebna jest jeszcze wiedza. I tutaj, gdy chodzi o talizmany, amulety, to w nich jest jeszcze coś takiego, że one w tradycji magicznej, okultystycznej, miały rolę takiego właśnie symbolu przynależności do świata duchowego. To znaczy, to jest przez analogię, tak jak my nosimy krzyże i na te krzyże reaguje świat duchowy. Na przykład osoby opętane reagują na na krzyż, na symbol, na stół, na wiele innych symboli, które wydawałoby się, że są zupełnie bez znaczenia. Tak tutaj, jeżeli ktoś otwiera się na jakiś świat duchowy przeciwny Bogu, poddaje się swego ducha jakimś mocom fatalistycznym czy mocom duchowym, to wówczas noszenie tego znaku pieczętuje to. To jest jakby rodzaj inicjacji. To jest pieczętowanie inicjacyjne. I stąd może płynąć ewentualnie pewna moc, której znowu racjonalistycznie trzeba lekceważyć, bo to właśnie przed tym przestrzegam, że powiedzieć, o, to nic nie znaczy. To jest taki tępy racjonalizm, który właściwie dzisiaj w świetle badań nad magią, czy w ogóle nawet tego duszpasterstwa światowego, duszpasterstwa egzorcystów, prawda? Teraz był zjazd, prawda, na Częstochowie, to te tematy były podejmowane jako poważne tematy, prawda? Właśnie między innymi talizmanów też na każdym zjeździe, czy tam gdzieś ktoś o tym wspomni. Czyli pewna realna moc, która działa, nie tak oczywiście działa, jak to jest w tej ideologii talizmanologii, nazwijmy to, prawda, talizmanologicznej czy okultystycznej, przedstawiane, że to chroni. Nie, to właśnie nie chroni, to raczej poddaje pod moc ciemnych sił, które do pewnego stopnia właśnie uprawiają pewnego rodzaju strategię, gdzie może być jakiś rodzaj ochrony także ze strony tych sił, no, do pewnego stopnia, bo szatan też chroni swoich, tych, którzy mu pomagają do pewnego stopnia, swoje media, swoich apostołów, czy tam w cudzysłowie fałszywych apostołów. Natomiast, no właśnie, to nie jest zupełnie bzdura czy głupstwo, jak to się próbuje przedstawiać w duchu racjonalizmu takiego postoświeceniowego, który w ogóle no, jest był sceptyczny nie tylko wobec tych rzeczy właśnie negatywnych, magii, duchów. Duchy w oświeceniu zostały, czy wpływ duchów złych przedefiniowany zupełnie arbitralnie na choroby psychiczne, bez dowodów. Ale tam również odrzucono religię, odrzucono wiarę w Pismo Święte, odrzucono wiarę w cuda. Powiedziano, że to są bzdury, od tej pory w to nie wierzymy. Od tej pory wierzymy w rozum człowieka, w jego moc. I w takie rzeczy powiedzmy są nawet zakazane. Próbowano nawet karać ludzi za to w pierwszym okresie tej rewolucji oświeceniowej, za to, że właśnie wierzą w coś takiego, w co właśnie Kościół zawsze wierzył.
Tak. No i cały czas powracamy do tej duchowości naszej, prawdziwej, pozytywnej, że te wszystkie historie są odpowiedzią na pustkę duchową, na brak modlitwy. Na brak modlitwy przychodzi antymodlitwa, może tak złe słowo antymodlitwa, ale czyli powierzanie się...
I na brak zawierzenia Bogu, tak. Bo wtedy się powierza, człowiek się powierza jakiejś mocy kosmicznej. To na Eliadę naukowcy poważni to wykazali, że na przykład horoskop ma charakter, czy wiara w astrologię, w horoskop ma charakter parareligijny. To jest powierzanie się pewnej mocy kosmicznej, bezosobowej, bo to może mniej zobowiązuje. Ja mogę tą mocą zamanipulować, właściwie nic po mnie nie kosztuje, nie ma żadnych wymagań, ale jakieś poczucie bezpieczeństwa zyskuje. Oczywiście fałszywe, prawda? Fałszywe i nawet jest to antybezpieczeństwo, jest to nawet niebezpieczeństwo. Natomiast zamiast tego powinno się zaufać Bogu i w pełni otworzyć się na jego łaskę, na dobro i zło, które złowił, czy na dobre i złe, które od niego płynie. No i czyli to jest sprawa właśnie, to jest sprawa serca, to jest sprawa zaufania, zresztą idolatria, bałwochwalstwo jest też sprawą serca. To jest sprawa złej miłości.
Fałszywa duchowość, potem fałszywa mistyka. I proszę Ojca, możemy powiedzieć, że to jest też wstęp do spotkania bezpośredniego z szatanem, który nie tylko przychodzi poprzez pokusy, ale poprzez swoją obecność. Są na to dowody, prawda?
Niestety. Na to dowody, ponieważ okultyzm jest ściśle związany z satanizmem na każdym szczeblu, na gruncie teologicznym można to uzasadnić, na gruncie samej historii idei. Czyli jeżeli by ktoś tylko badał na przykład samą historię okultyzmu, magii, historię pojęć pewnych, zawsze natrafi na osobę szatana w tej rzeczywistości. Socjolog religii, który by się zachciał, może sobie postanowić, że on się będzie tylko badał okultyzm, zawsze natrafi na satanizm. Dlatego, że wszyscy okultyści gdzieś się odnosili jakoś do satanizmu, do szatana, a z kolei sataniści czerpali, jak Lavey, autor Biblii Szatana, czerpali z kolei z okultyzmu. Prawda? Więc to są rzeczywistości, które są bardzo blisko i przecież egzorcyści w skali światowej wszystkich wyznań zresztą są zgodni co do tego, że wśród przyczyn zniewoleń demonicznych, z opętaniem włącznie, przed opętaniem na czele. Jest na pierwszym miejscu świadomy pakt szatanem, podpisany lewą ręką, bo bliżej serca, właśnie serce, idolatria, podpisany krwią, własną krwią i lewą ręką.
Czyli bliskość.
Tak, co znaczy krew również coś bardzo intymnego, coś życie, ale też coś bardzo intymnego, moja krew. A więc to cały czas chodzi o pewne intymne związki.
Dedykacja człowieka, co?
Tak, taka inicjacja, dedykacja człowieka przez pewne akty symboliczne, których nie należy akceptować. Które nie mają tylko psychologicznego wymiaru, ale właśnie duchowy, także ten głęboki, głębinowy wymiar. I potem na drugim miejscu, czy jednocześnie praktyki okultystyczne. Te dwie rzeczy. Satan jest świadomie wybrany, nawet prywatnie, gdzieś powiedzmy w zaciszu własnego mieszkania. I okultyzm również jako inicjacja w rozmaitych formach otwiera na te rzeczy.
Dlaczego też o tym mówimy? Bo jeszcze tak zakończąc ten temat, może nie kończąc, ale dopowiadając też w tym wywiadzie z ojcem Amortem, mówi też, że właśnie szatan uwodząc mówi o sukcesie materialnym, uczuciowym jakimś, prawda? Jakimś takim, porządliwość ciała, oczu, pycha, żywota, czyli te rzeczy wypełnia, że człowiek w pewnym momencie czuje się spełniony, może nawet być majętny, bogaty, powoduje zbieg takich przeróżnych okoliczności, czyli to jest niejako to, co szuka człowiek w okultyzmie, prawda? Bo przecież nie idę po to do wróżki, żeby dowiedzieć się, kiedy zginę, tylko kiedy wygram milion w totolotka, prawda? Czy tam 6 milionów, jak ktoś może
tak, chce więcej. Tak, bo właśnie moment...
Jest poszukiwanie i odpowiedź.
Z jednej strony lęk, oczywiście... Jest jakieś uśmierzanie lęku w okultyzmie, w spirytyzmie, czasami jakieś straty po kimś bliskim, także to są też poważne...
Kontaktu takie, może tak, ze światem, za światem.
Czy lęk o własną przyszłość też biegnie, żeby się dowiedzieć, ale też te pozytywne, to co właśnie ojciec powiedział, pozytywne racje, szukanie sukcesu, szukanie pieniądza, szukanie sławy. To, co zresztą było w księgach magicznych od dawna, zawsze gdzieś tam to było w motywacji, to było pisane, w paktach z szatanem, jeżeli prześledzimy średniowieczne pakty z szatanem, to tam zawsze były te obietnice właśnie tych rzeczy. A dzisiaj mamy to w formie takiej zlaicyzowanej, psychologizowanej, ale właściwie istota pozostaje ta sama. Szukanie sukcesu, prawda, za wszelką cenę. To jest bardzo niebezpieczne.
I na różnych płaszczyznach.
Tak. Tylko to, że wydaje się, że Kościół też za mało o tym mówi, bo to uderza bezpośrednio w teologię krzyża. Prawda? To uderza bezpośrednio w teologię grzechu, to, że jesteśmy grzesznikami i właśnie na krzyżu się zbawiamy i także przez krzyż Chrystusa i własny krzyż. Sukces, który zresztą dzisiaj wiadomo, że strony mediów to jest rzecz nachalnie propagowana. Tak po amerykańsku tam może to najbardziej w tej niższej...
Pan Jezus chciał być ukazany bez krzyża, bez cierpienia, tak? Po prostu idzie na wycieczkę.
I to jest nawet odkupienie. To przedefiniowanie, nazwijmy to tak, teologii, nawet teologii chrześcijańskiej, idzie także w niektórych nurtach, może szczególnie myśli protestanckiej, także grupy charyzmatycznych, które niekiedy sięgają, myślą w kategoriach sukcesu. Mierzą jakby duchowość pewnymi sukcesami, czy to wewnętrznymi, czy to osiągnięciami, co jest bardzo niebezpieczne. Bo cud, oczywiście cud istnieje w naszej wierze jako owoc tej wiary, ale ten wiadomo, że cud ma pewne warunki, to jest zupełnie coś innego, to jest inna moc, pod innymi warunkami się narodzi. Natomiast szatan doskonale właśnie, szatan jest imitatorem, jest naśladowcą. On stwarza kopię, cała fałszywa mistyka, łącznie z gnozą, jeżeli prześledzimy ją od strony takiej intelektualnej, teoretycznej nawet, to tam jest czysta inwersja, tam wszystko jest odwrócone, prawda? Tam grzech jest wyzwoleniem, tam szatan jest wyzwolicielem, tam moc jest właśnie tym, czy wiedza za wszelką cenę jest tym, co trzeba pożądać. I ona właśnie decyduje o zbawieniu. Jak ktoś nie będzie wiedział, to nie będzie zbawiony.
Dlatego tam nie ma uporządkowania, tylko rozwiązłość na przykład.
Tak, zupełnie właśnie, zupełnie przeciwnie. To jest taka inwersja. I tutaj mówię, potrzebne są badania, potrzebna jest większa świadomość wśród ludzi tych praw, tych prawidłowości życia duchowego. Także to, że szatan jest zwodzicielem, że zwodzi nas przez pozytywne rzeczy, że pokusa, jabłko w raju było smaczne, było piękne na początku, prawda? Potem owoce śmierci przyniosło za chwilę. A to za chwilę, to ten moment wystarczył, prawda, żeby się dać...
Ilustracja, był opisana historia jakiegoś człowieka młodego, który nagle dorobił się majątku, poznał piękną kobietę, piękną dziewczynę. Oczywiście miał kontakty ze złym duchem, ta dziewczyna nagle umiera, ginie, prawda? A więc szatan też pozostawia w pewnym momencie pustkę, dramat.
Oszukuje. Bo tak, zwodzi, bo to jest...
I człowiek ten skończył życie.
Świadectwo wielu mediów, nawet może wielu słuchaczy, tutaj nieraz przecież dawali się słuchacze, tak. Czy widzowie świadectwo, jak oni sami taką drogę przeszli, sam takie oszukania się, że zaufali obietnicom właśnie okultyzmu, obietnicom szatana, a potem nagle szatan ich jakby no, zwiódł, rozczarował, właściwie złamał, zniszczył ich życie, no bo on nie może być dawcą prawdziwych obietnic czy prawdziwych darów. To jest oszustwo. Ale właśnie często o tym nie pamiętamy, dlatego ja zwróciłem uwagę na to wróżbiarstwo, że nikt nie wspomniał o tym, że to może być oszustwo. I są takie przypadki, gdzie właśnie przez takie wróżbiarstwo okultystyczne, prawda? Nie wróżbiarstwo, które jest tylko oszustwem, bo ono jest jeszcze najmniej groźne, ale są osoby, które mają takie, są medium po prostu pewnych sił ciemnych i to może być po prostu zwodzenie duchowe bardzo niebezpieczne.
Tak, proszę Państwa, profesora, już może damy teraz szansę porozmawiania naszym telewidzom, a zresztą w Radiu Maria będzie okazja po 21:30. Takie może jeszcze pytanie, korzystając z naszego tutaj otoczenia, nieprzypadkowo ustawionego tymi różnymi, nie wiem jak to nazwać, sprawami, no, symbolami, jakimiś tam figurkami. To nie są tylko ozdoby, co ojciec o nich sądzi. Jeżeli przychodzi kogoś do domu i takie coś widzi, na przykład w mieszkaniu, taką maskę, takie, co, to jest tylko co, zachwyt wschodem?
To znaczy, znowu się odwołam się do badań, czy do wniosków duszpasterzy, egzorcystów całego świata, którzy ostrzegają przed takimi pamiątkami, mówiąc, dlatego że ciągle jest to może idzie jeszcze jakby tak głębiej, że myli się zjawiska kulturowe z zjawiskami kultycznymi, bo to jest to też postoświeceniowy przesąd taki, że wszystko, co jest związane z kultem, to jest kultura, a czasami to, co my nazywamy kulturą, to jest czasami właśnie jakaś forma kultu, inicjacji magicznej i gdzieś od strony praktyki, od strony także są ludzie, którzy to charyzmatycznie potrafią rozeznawać takie rzeczy. No jest, są takie ostrzeżenia, są takie głosy, że te rzeczy mogą
zależeć. Ale właśnie coś jest przywiezione, powiedzmy tam jakieś indyjskie, tajwańskie, kawałek drzewa, no nie przesadzajmy, XX wiek, komputery, mamy prąd, mamy światło, nie żyjemy przecież gdzieś, prawda, w jaskini. Czego tu się bać? Tak mówię przekornie oczywiście, bo doświadczenia są tutaj przeróżne, prawda? Chociażby coś niewinnego.
No właśnie, to właśnie o tym mówimy, że my ten rodzaj wiedzy odkrywamy na innej zasadzie. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że pierwsi chrześcijanie byli bardzo czujni na wszelkie przedmioty kultu. Lecz unikani tego, oni wiedzieli, o co chodzi. Oni wiedzieli, że samo dotykanie, samo zbliżanie się do tych przedmiotów kultu, zwłaszcza niejasnych religii, czy antyreligii, czy magii, prawda, że to może być niebezpieczne. I to jest jakaś intuicja duchowa, tradycja duchowa, która nam jest przekazana.
I to, co ojciec mówi, po to błogosławimy coś, po to tak, święcimy,
po to coś,
prawda?
Właśnie błogosławimy, po to święcimy. Tak. Czasami był też egzorcyzm, nawet egzorcyzmujemy, bo przecież mówiłem, że wodę się egzorcyzmowało kiedyś, teraz się tylko święci. Trochę tak nastąpiły pewne zmiany, które niekoniecznie są właściwe. O tym też się dyskutuje dzisiaj wśród teologów czy wśród egzorcystów. Ale no, taka jest jakby praktyka duchowa z tego rejonu badań, czy z tego rejonu właśnie doświadczeń duszpasterskich, które mają poparcie teologiczne również. Jak powiedziałem, częściowo również od strony nowej nauki, jaką jest parapsychologia, gdzie są liczne przypadki opisane, może jeszcze na koniec powiem o tym, że na przykład osoby, które były antropologami, znajdowały jakieś tajemne figurki, to tajemnicze figurki, brały je do mieszkania, były zupełnie niewierzące, niezaangażowane w chrześcijaństwo w żaden sposób, natomiast coś się zaczynało dziać. Także osoba zapadała nagle na 16 czy 17 chorób, istotnie zawad, gdzie nie wiadomo było, co się dzieje, prawda, jakie są przyczyny. Dopiero przez jakąś taką logiczną eliminację, przez logiczne myślenie, dochodzono do wniosku, że przyczyną jest obecność figurki. Figurkę oddawano na miejsce, prawda, znikały te objawy wszystkie. Jak tłumaczy to parapsychologia? Że tam jest zapisany pewien kod bioinformatyczny. Tłumaczy to w swoim języku. Ale to jest, mają prawo, tak to tłumaczy. Natomiast my możemy to inaczej zinterpretować i związać to jakoś ze światem duchowym.
I dlatego nie za szybko wyciągajmy może nie tyle wnioski, co ulegajmy pewnym też kliszom, które się nakłada. Na przykład w mediach poszło wczorajsze tragiczne wydarzenie, prawda, w Teze. Osoba chora psychicznie zasztyletowała brata Rogera, ale wiemy bardzo dobrze, że toczy się walka duchów. Walka nie tylko dobra i zła, ale też pewnego wypierania tego, co szlachetne, dobre, święte.
O ile dobrze usłyszałem, to papież Benedykt XVI powiedział, że prawdopodobnie chora
prawdopodobnie
psychicznie.
Chora
to jest właśnie bardziej uczciwe intelektualnie, bo nie wiemy, co naprawdę tam było. Czy to jest może tak, że może są też właśnie czynniki duchowe.
Tylko, czyli, że ktoś może chcieć nazwać opętanie chorobą.
Ale prawda? To jest klisza, to jest właśnie klisza, że te rzeczy, może właśnie to sprowokuje nas w ogóle na świecie teraz do dyskusji też, że od razu wychodzi ta klisza sceptycyzmu, prawda, takiego jakby no racjonalizmu.
Jak to zabrzmi? Opętana telewizji?
Opętana, czy a to, że to się odbyło w kontekście zupełnie pewnego zła, bo samozabójstwo jeszcze w kontekście modlitwy, to jakoś nikogo to nie skłania do pewnej, przynajmniej alternatywnej też interpretacji, tak. Chociażby jako na zasadzie pewnej możliwości intelektualnej.
Tak. Mam sygnał, że mamy telefony już, więc cieszymy się. Bardzo proszę, słuchamy, Telewizja Trwam.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, mówi Andrzej Zrzynia. Ja mam do gościa pytanie, może już było to poruszane, nie słucham audycji od początku, ale gdyby mógł. To jest często modne w tych pisemkach kobiecych, taki trend Feng Shui się nazywa. I ja zauważyłem u pewnej osoby jakieś takie dziwne znaczki sobie powiesiły na drzwiach i tak dalej. Czy to jest już jakaś forma inicjacji? Na ile to jest niebezpieczne? Dziękuję, z Panem Bogiem.
Tak, no Feng Shui to jest właśnie takie pomieszanie pradawnego kultu. To jest odniesienie się do chińskiej geomancji, czyli takiego jakby tego, co różdżkarstwo też zachodnie uprawia. Czyli taka wiara w siły w energie, które są w ziemi, to z kolei jest zależne od pewnej struktury architektonicznej terenu, też drzew, gór, ale też właśnie domów, które powinny być odpowiednio urządzone. I to jest związane ściśle oczywiście z takim, z poszukiwaniem jakby szczęścia, takie założenie, że właśnie dobrze ustawiona struktura daje szczęście, źle ustawiona przynosi nieszczęścia, przywołuje duchy. To jeszcze w dawnych systemach archaicznych tej formy wierzenia było związane ze spirytyzmem, tam było odganianie złych duchów, teraz to się tak jakby zlaicyzowało. Ale przede wszystkim jest to myślenie magiczne, bo magiczne i takie troszeczkę prymitywne wiązanie, chociażby to, wiązanie ludzkiego szczęścia, które jest sprawą bardzo poważną, związaną właśnie z wymiarem duchowym, tak my to wiemy dobrze, z wiernością Bogu, z jakąś taką bardzo zewnętrzną, materialną stroną, prawda? Czyli to jest związanie dobra i zła, powiedzmy, czy szczęścia, nieszczęścia, z materialną stroną, co jest już pewnym błędem intelektualnym, prawda? Takim myśleniem właśnie magicznym bardzo. Że wystarczy tylko zmienić układ terenu, zmienić układ mieszkania, odpowiednio to przypasować do pewnych bardzo tajemniczych, nieweryfikowalnych, te przekazywanych w formie inicjacyjnej wiedzy zasad.
I wszystko będzie
dobrze. Nie trzeba się moralnie zmieniać, nawracać. Nie trzeba się w tym szukaniu szczęścia jakby nawracać. Prostować swoich dróg.
Gdzie mieszkasz, tym jesteś.
Tak. I to nawet w pewnym sensie takie myślenie to jest taka magia, trochę chińska magia, chińska gnoza. Ono jest nawet niezgodne z takim, no nawet z chińską filozofią, bo nawet gdzieś tam konfucjanizm czy inne poważniejsze systemy, to one już tam no, wymagały pewnej moralności. To te mądrzejsze, głębsze systemy pogańskie czy pozachrześcijańskie, one bardzo dobrze wiedziały, że szczęście człowieka jest związane z moralnością, że on musi czynić dobro, nie może zabijać, nie może kraść, nie może... A tu jakby wszystko jedno, możesz kraść, możesz tego byleś tylko sobie zrobił feng shui, prawda, ktoś ci zrobił jakiś mistrz, instruktor, bo to jest już cały przemysł prawie dzisiaj. Wielu architektów się w to bawi, zresztą bezprawnie, bo on ma dyplom z czego innego.
A feng shui, a natomiast tak dalej. Ja się komuś, też się przekonałem, komuś tam o tym mówiłem, to mówi, daj spokój, to nie chodzi, ja w to nie wierzę, tylko po prostu to jest taka forma dekoracji. A więc no, tak samo to, no ja też nie wierzę w to, ale to jest tylko tak, o, mi się tak podoba mieć coś takiego w pokoju. Ale wiemy, że tutaj nie ma terenu prawda, obojętnego.
Właśnie o to chodzi, że
idzie całość,
że nie ma terenu obojętnego i my o tym zapominamy, że w świecie jest ta walka duchowa i duchowość wyraża się w sferze symbolicznej. I takie, jeżeli taką, jaką mamy duchowość, takie mamy symbole. Jeżeli bardzo kochamy Boga, kochamy Chrystusa, to mamy krzyż, mamy obrazy, nawet ikony, prawda, świętych.
Na nie patrzymy,
i potem wtórnie to nas jakby inspiruje, patrzymy na to, na te obrazy, obrazy do nas jakby wracają. I to jest świat duchowy, on się wyraża w symbolach, w znakach. Dlatego właśnie tak bardzo ważne są znaki, bo one są odzwierciedleniem duchowości. One nie są tylko
dane,
tak, one nawet nie są tylko psychologicznym jakimś, znowu ta psychologia często nas tutaj spłaszczyła, nie są tylko jakimś, o, powiedzmy, czysto psychofizycznym tam wyrazem, tylko także duchowym wyrazem.
Zauważmy, był taki czas, proszę ojca, że wyśmiewano figurki katolickie, religijne, obrazy, że to dewocjonalizm, różaniec, prawda? Figurkę Matki Bożej, gdzieś tam obrazy też, no, że to taki stary ten styl, teraz to już oschła forma, gdzieś znaki takie bardzo, no tego, prawda, gdzieś jakiś tylko symbol. Natomiast, a w tej dziedzinie to nie słychać, by tak było, prawda, ośmieszanie pewnych znaków, symboli, obrazów.
No to właśnie odwrotnie, że te symbole nawet są się zachęca i mówi się, że one przynoszą szczęście.
Tak, tak.
Ale czasami nawet jest gorzej, bo jest pewna przewrotna walka. Ja zauważyłem, że czasami w tej ideologii takiej, jakby neopogańskiej nazwijmy ją, która wraca feng shui czy inne, bo to są takie modyfikacje, pomieszanie jeszcze z zachodnimi jakimiś tam okultystycznymi elementami. Jest pewna rywalizacja z chrześcijaństwem. Na przykład są takie twierdzenia, feng shui na przykład, nie wiem czy ojciec wie, na przykład przedmioty, które są spiczaste, prawda, przynoszą nieszczęście. Na przykład takie przedmioty jak właśnie kościoły czy krzyże, które są spiczaste, prawda, on powinny być okrągłe, jakieś takie za, powiedzmy,
czyli
harmonijne.
Choinka nie może być.
No, na przykład tego typu rzeczy, prawda, i nawet tam był gdzieś potem, no, do tego stopnia dochodzi, że chodzą tacy specjaliści, mówią na przykład, że krzyż, czy tam coś albo w mieszkaniu, że to jest ta zła energia, że trzeba to zdjąć i powiedzieć właśnie ten symbol przeciwny.
To są przeciwne rzeczy, bo zauważmy
I tą widać, tą polaryzację, gdzieś ona się, gdzieś ta polaryzacja symboli, różnica, nawet taka walka duchowa, która się przez symbole wyraża i przez pewne przedefiniowania teoretyczne, które za tym idą, gdzieś to się mocno też, dlatego kto to widzi, kto to bada, to jest oczywiste.
Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara. Ja mam takie pytanie, nie dotyczy ono tak może bezpośrednio okultyzmu, ale chodzi mi właśnie o przekazywanie takich znaków przed śmiercią czyjąś, bo miałam już właśnie taki przypadek, że w Krakowie mojej przyjaciółki syn się utopił i na kilka dni przed tym miałam w domu właśnie tak, że zrobiłam sobie herbatę i tak nie do pełna była dolana i tak na prostej szklanki siedziałam i po pewnym czasie już po zaparzeniu za jakiś czas taki półksiężyc się wyciął i w kierunku okna odleciało to szkło. I jeszcze było chyba na drugi dzień, jak poszłam psa nakarmić, to mam owczarka niemieckiego, to co nigdy pies ten nie był, to już jak odchodziłam stamtąd, to nie jak byłam blisko przy tym psie, tylko jak już odeszłam dalej, to zaczął tak strasznie wyć, że bardzo daleko ten głos się rozchodził, że echo było. I dopiero później, w pewnym czasie właśnie otrzymałam tę wiadomość, że ten chłopiec się utopił, co wcześniej nie kojarzyłam sobie w ogóle ze śmiercią jego czy coś, także w ogóle nawet o tej rodzinie w tym momencie nie myślałam, tylko właśnie po tym, jak to szkło tak pękło i później jak ten pies zaczął być, to sobie skojarzyłam, że gdzieś jakaś śmierć, że coś, ale już miałam takie odczucia, że to nie będzie gdzieś blisko tu, dlatego że w oddali bardzo idzie ten głos, nie? No i rzeczywiście się potwierdziło to po kilku dniach, że nie żył. Czy takie coś jest jakimś przekazywaniem to złego ducha, czy to się po prostu sprawdza, tak jak ma być, bo już kilkakrotnie poprzednie przypadki też takie miałam właśnie, że przekazywało na czyjąś śmierć i też właśnie było tak, że ze szkłem. Jeżeli pojawiła się krew jeszcze gdzieś w tym, na przykład czy w śnie, czy takie coś, to było z rodziny, a jeżeli nie, to obce. I czy ma jakiś związek w ogóle z tym, że te osoby, które poodchodziły, które już nie żyją, które mi były znajome, wszystkie odchodziły w lipcu. Dziękuję.
Pani Barbaro, dziękujemy bardzo. Ojcze profesorze.
To znaczy, ja myślę, trzeba uważać na takie, na sugerowanie się informacji, że nie należy szukać informacji w tych znakach, bo Pan Bóg, no może wyjątkowo w pewnych sytuacjach może dać takie, dalej. Ale to znaczy tak jakby jednorazowo mogą być takie jakby ostrzeżenia, coś, natomiast ale nie szukajmy konkretnych kodów, nie próbujmy szukać kodów tajemnych w działaniu Pana Boga, bo to jest typowe myślenie gnostyckie, właśnie okultystyczne, które próbuje właśnie zamienić pewną oczywistość, jasność informacji, którą daje Pan Bóg, także w sercu, na bardzo takie ukryte, pokrętne, i zawsze niepewne z tego powodu kody czy informacje. Raczej inaczej, jeżeli raczej sam fakt, że coś się zdarza w mieszkaniu, powinien być ostrzeżeniem. To na przykład, że się, jeżeli się coś dzieje na przykład w mieszkaniu typu paranormalnego czy parafizycznego, to nie tyle to, że to jest jakaś informacja od Boga i przez łamane szkło czy inne rzeczy. Tylko, no owszem, no może to być jakaś, raczej powiedziałbym, że to może być obecność złego ducha, a więc tym bardziej nie jest to żadna informacja, którą się warto przyglądać. Natomiast niepokojąca jest sama, czasami to, że sama ta obecność tych zjawisk paranormalnych, które są w domu. Jeżeli się zdarzają w domu zjawiska paranormalne, to oznacza, że ten dom jest no, po prostu mało chroniony, czy słabo chroniony. To znaczy nastąpiło być może jakieś zaproszenie pewnych sił.
Przez coś.
I to właśnie trzeba by zbadać.
A nie to, że to Pan Bóg.
A nie, że nie te informacje czy kody, które tam się dzieją, pies szczekający czy nie. To raczej jest znak obecności, no właśnie, jakiejś obecności duchowej, niekoniecznie dobrej. Pan Bóg nie posługuje się, nie straszy ludzi.
Albo ktoś na przykład ma takie, są tacy ludzie, mają takie wyczulenie, że a jak pies szczeka, to ktoś umrze. No i nagle cała rodzina mu umrze, bo w nocy pies szczekał całą noc, a tam był jeż, prawda? Gdzieś schowany
no tak,
w ogrodzie.
To jest jakby... No, pomijam to, że pies może wyczuwać, jeżeli związany z właścicielem, może coś tam wyczuwać, w sensie takim, no, powiedzmy, naturalnym nawet. Natomiast to jest co innego niż już odczytywanie pewnej informacji ezoteryczne, nazwijmy to tak, co jest niebezpieczne, bo to jest wchodzenie w pewne myślenie już jakby ciemne. Natomiast my dążmy do światła właśnie, do jasności, do tej prawdziwej
istoty. A co do snów, to w ogóle zostanę. Ja myślę, proszę Ojca, że takie mam doświadczenie, bo nie są różne te sny. No są też te sny, to jest mówią kwestia, nie wiem, mówią też, że później kolacji albo jakiegoś tam ułożenia człowieka. W każdym razie warto wtedy, jeżeli jakaś osoba się nam przypomni w ten sposób, modlitwa, prawda? Za zmarłego też, a za żywego tym bardziej. Może akurat to jest taka odpowiedź pozytywna. Panu Bogu powierzam losy tej osoby, jej życie, może akurat jakaś tam dobra intencja się wzbudzi.
No myślę, że to jest o wiele lepsze. Natomiast, no właśnie, jeżeli się zdarzają, jeszcze raz powtarzam, te zjawiska parafizyczne, to nie jest tylko moja opinia, ale właśnie też gdzieś wielu ludzi, którzy się tym zajmują, to warto się zastanowić, dlaczego to mi się zdarza, dlaczego to wchodzi na mój teren, dlaczego niepokoi to mój dom, moje dzieci. I wtedy, no, wrócić do pogłębić swoją duchowość, wrócić do modlitwy, czy zastanowić się, dlaczego to się zdarzyło. No sny, wiadomo, że to jest osobna sprawa. Są sny, które mogą pochodzić od Boga, Biblia o tym mówi, ale też zwróćmy uwagę, że sny biblijne mają bardzo jasne komunikaty. To nie jest jakaś ezoteryka, to nie jest jakaś, nawet tak jak chciał Freud czy Jung, jakiś zakamuflowany komunikat.
Tak, wstań,
tak, bardzo jasna i to w sytuacjach czasami bardzo takich już, jakby, że nie ma innego wyjścia, po prostu Pan Bóg tak jakby awaryjnie działa. Natomiast nie tak, że mamy się teraz przestawić na podświadomość i mamy żyć bardziej informacją podświadomą niż tą świadomą, bo to niestety właśnie...
I zostawiamy modlitwę, sakramenty,
tak.
Bo mamy sen, prawda? I on stanowi podstawę naszej wiary.
Tak.
Proszę Ojca, jeszcze telefon, dobrze? Odbierzemy. Bardzo prosimy, telewizja trwa, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Mówi Krystyna z Warszawy.
Witamy.
Ja mam takie pytanie do ojca profesora. Czytałam kiedyś o lożach masońskich i chyba ci członkowie lóż masońskich też zajmują się okultyzmem. I co to jest? To chyba jest jakaś groźba w ogóle dla całego świata, dlatego że dużo z tych osób zajmuje później, wspiera się, zajmuje czołowe stanowiska i w polityce, i w gospodarce. Co ojciec profesor o tym sądzi? I później może popierają również ustawy, które godzą w idee chrześcijańskie. To tylko tyle. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy pani Krystyno.
No to jest sprawa masonerii, wolnomularstwa jest dosyć też znana, już rozpracowywana w Kościele. Wiemy, że istnieje taki wpływ, może nie taki jak był kiedyś i Kościół gdzieś, zwłaszcza przed soborem, wielu papieży ostrzegało, prawda, przed tymi bractwami tajemnymi. Główny taki zarzut, który się rysował, to była właśnie ta tajemnica, ta fałszywa tajemnica. Wszystko jest ukryte. Jacyś nieznani przełożeni, jakieś nieznane związki, śluby i tak dalej. Takie, to nawet z punktu widzenia, powiedzmy, struktury państwowej bardzo niebezpieczna rzecz, bo nawet państwo nie wie, co się dzieje. Może tego nie ma, to jest ciągle w świetle badań. Ja nie sądzę, żeby dzisiaj może jest większe zagrożenie takie, o którym właśnie pisze wspomniany socjolog tutaj w Massimo Indrovini w Powrocie Magii, bo on też pisze o tych bractwach masońskich czy innych bractwach ezoterycznych, bo to nie tylko o masonerię chodzi, że teraz w tych nowych ruchach religijnych czy nowych ruchach magicznych, ezoterycznych właściwie jest inny rodzaj działania. To wszystko dzisiaj jest bardziej jawne. Dzisiaj nie trzeba ukrywać, być może się ukrywa w polityce pewne rzeczy, ale to ja akurat mniej się na tym znam. Natomiast co do ideologii, one się dzisiaj po prostu, dzisiaj są one propagowane, chociażby weźmy Harry Pottera. Harry Potter, którym jest ideologia właśnie gnostycka, również okultystyczna. Ta sama ideologia jest, czy była w lożach masońskich. Więc jeżeli to nawet dzieciom się sprzedaje, prawda, dzisiaj, czy o tym się mówi, czy propaguje w pismach kobiecych, czy w jakichś tam innych periodykach, to znaczy, że zmienił się sposób działania, zmieniły się czasy i my po prostu, może nie tyle mamy się obawiać tych podskórnych politycznych działań, które może nawet może dzisiaj można bardziej wyśledzić niż kiedyś, ale mówię, ja się na tym nie znam, to już do polityków, którzy tu często bywają. Mhm. Natomiast mi chodzi o samą sprawę tej ideologii, że na to zwróćmy uwagę, zagrożenia ideologiczne, światopoglądowe, kultyczne. Nie lekceważmy tej całej ideologii, która jest w Harrym Potterze, o której ja pisałem chociażby w ostatnim artykule teraz w niedzielę, czy w weekend, w sobotę, niedzielę, poniedziałek w naszym dzienniku. Gdzie no po prostu niestety nie dostrzega się całej masy odniesień ideologicznych, okultystycznych, właśnie związanych z okultyzmem, z parapsychologią, ze spirytyzmem, do realnego okultyzmu, realnego spirytyzmu. I dziecko musi tym nasiąkać, po prostu nawet jeśli ono nie rozumie, czy rozumie z tego 10%, ono tym nasiąka, zostaje złamana pewna bariera ochronna. To, co, z czym chrześcijaństwo walczyło, że stworzyło pewną barierę ochronną właśnie przed magią, przez wieki, to zostaje jakby niestety niszczone. Dziecko nasiąka pewną mentalnością jakby obcą chrześcijaństwu, także przez symbolikę, która tam jest, właśnie wspomnieliśmy o symbolach, symbole, które otwierają także na świat duchowy i to jest groźniejsze.
Przy czym no też nie ukrywajmy, że właśnie polityk, który przedstawia się, że są mu bliskie wartości chrześcijańskie, tak mówię delikatnie bliskie, jest człowiekiem wierzącym, naprawdę, jeżeli jest prawdziwie wierzącym, daje gwarancję pewnego ładu, pewnego poukładania w życiu. Natomiast ktoś, kto już są już jakieś pewne symptomy, że gdzieś on się ociera o te sfery, no jednak jest pewna pokusa, że on może do tego powrócić, prawda? Że on może też na tej drodze szukać gdzieś wzmocnienia, sukcesu, nie wiem, jakieś powodzenia i tak dalej. Więc zresztą no, to są drobne tematy, ale na przykład no, naziści, no, okultyści, to było wszystko połączone.
Niewątpliwie i tutaj inicjacja, która jest w lożach masońskich, która jest w bractwach ezoterycznych, która była u nazistów, prawda? Inicjacja typu właśnie okultystycznego, gnostyckiego czy kabalistycznego jest otwarciem na pewien świat duchowy lub przynajmniej symboliczny, prawda? Natomiast związek świata symbolicznego ze światem duchowym jest bardzo bliski. Badania naukowe przeprowadzone także w Niemczech przez episkopat niemiecki, tam jeszcze wtedy kardynał Ratzinger też miał dużą rolę w tym, jeszcze jako kardynał, wykazały, że symbolika masonerii i symbolika chrześcijańska jest symetrycznie przeciwna. Jest to zupełnie inny układ symboli, inna tradycja symboliczna, a więc i duchowa. Jakiś po prostu zupełnie przeciwny kierunek, prawda? Czyli nawet gdybyśmy nie zakazywali tylko prawem, czy tam ekskomuniką, która jest aktualna za przynależność do praw, do lóż masońskich, prawda? To ze względów duchowych, ze względów na niebezpieczeństwo pomieszania pojęć, symboli, jakichś przeciwnych dróg, no musimy być po prostu tutaj czujni. I to właśnie jest również w Harrym Potterze. Niestety przez to, że jest nikła znajomość tych rzeczy,
Ale proszę ojca, jak
jest
to mówić?
Jest również taka właśnie mała reakcja na te rzeczy.
Pod koniec tej audycji, bo mamy jeszcze czas w Radiu Maria, czyli jak kogoś przekonać, kto na przykład sięga nagle po Harry'ego Pottera, na przykład takie dziecku małemu możemy po prostu nie kupić, albo żeby nie miał go w domu, prawda, zabronić jakoś czytać, ale starszemu, na przykład kod Leonarda, niektórzy się zaczytywali, takie opinie słyszałem, że przez kod Leonarda on dopiero zrozumiał wiarę, zaczął sięgać do Ewangelii, to są absurdalne rzeczy. To jest tylko takie uleganie, prawda, tutaj pewnym
Oczywiście kod Leonarda to jest nieco inna sprawa, bo to jest bardziej już dla dorosłych, a to jest dla dzieci, to już jeszcze mówimy.
No, ale
bardzo podobne rzeczy. W kodzie Leonarda jest bardzo podobna mentalność synkretyzmu.
Jakich argumentów możemy używać? Z której półki, że tak powiem? Chyba z tej najwyższej.
To znaczy, ja nie jestem za samym unikaniem, prawda, czy paleniem książek na przykład, czy w ogóle, żeby nie zaglądać. Tylko jeżeli to ma dziecko zaglądać, prawda, czytać, to musi być pod kontrolą. Ja na to chcę zwrócić uwagę. Musi być pod kontrolą i z pewną taką analizą, nawet pewną czujnością duchową. Rodzic musi obserwować, co to robi z dzieckiem, prawda? To są subtelne rzeczy. To niekoniecznie to jest, że od razu sięgnie po to czy owo. Ja mówię o, użyłem słowa nasiąkanie, prawda? Subtelna przemiana, subtelne kształtowanie wrażliwości. Owoce przychodzą później, to jakieś takie widzialne, że nie chce się modlić, na przykład będzie unikać kościoła, że będzie pogardzać różańcem. Jeżeli ono szuka mocy, szuka takiej drogi na skróty, no to cóż mu wtedy pomoże mówienie o pokorze, mówienie o krzyżu? Ja już pomijam argument, który często podnosiłem w przypadku Harry'ego Pottera, że jeżeli dziecko, które się przygotowuje do Komunii Świętej, jest nauczane, że magia jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu, jest najcięższym grzechem, ponieważ jest grzechem bałwochwalstwa.
I czy jest tak uczony?
A za chwilę się dziecko czyta, bawi i gloryfikuje bohatera, który robi to samo, który jest magiem, który się w tym pławi, który nam się tego uczy, prawda, co jest zupełnie już odwróceniem, co Gabriele Kubi zwrócił uwagę, którą cytowałem właśnie w artykule teraz z tego weekendu, że się gloryfikuje w bajkach. W bajkach nie było gloryfikacji magii. Magia była wyrazem, była po tej złej stronie. Tu natomiast jest w centrum uwagi. Jest nawet w szkole, że szkoła, czyli nobilitowana jest jakby być magiem, to być kimś, prawda? Po prostu to się w jakiś sposób musi skończyć pomieszaniem, prawda, pojęć. Przynajmniej. A potem także może innymi rzeczami, które oby się nie zdarzyły, ale mogą być, i rodzic, wychowawca, pedagog musi być czujny. Nie może być naiwny, mówić, że nie ma problemu, bo to jest kłamstwo. Znaczy jest ignorantem wtedy. Po prostu nie zna rzeczywistości duchowej, nie wie, czym jest magia dla Kościoła była. To też, powiedziałem, że to jest w gruncie rzeczy też podstawa lekceważenia.
Zakładamy, że duchownik...
Dałem przykład Harry'ego nazisty. Proszę bardzo, jeżeli ktoś napisze książkę o Harrym naziście. Harry nazista dobry i zwalcza złych nazistów, ale nosi mundur. Powtarzam raz jeszcze ten argument. Od razu pewne środowiska po prostu będą rozdzielać szaty, będą krzyczeć, będą mówić nie. I to środowiska wcale nie uznane za jakieś takie, no właśnie ograniczone, tylko gdzieś tam w opinii świata wielkie. Tu natomiast rzecz się odwraca, prawda? To, co jest w Kościół, czy sam Pan Bóg swoim właśnie autorytetem jakby pokazuje, że to jest złe, niebezpieczne. Egzorcyści ostrzegają, praktycy, tutaj Gabriel Amor, prawda? Czy cała masa praktyków egzorcystów na całym świecie, różnych wyznań, nie tylko katolickich. Co? To jest bez znaczenia wszystko? To jest jakaś mowa, którą można zlekceważyć? Dlaczego się tego nie bierze pod uwagę? Nie słucha tego głosu, tylko się zamyka uszy, prawda, na te argumenty, bardzo poważne. Argumenty teologiczne i praktyczne, duszpasterskie, egzorcystyczne. Podwójne jakby, podwójna siła rażenia. Nie tylko jakaś teoria, która zresztą nie jest teorią, tylko jest nauką Kościoła, jest zgoda co do tego, jest katechizm Kościoła katolickiego, który dokładnie to definiuje. I praktyka duszpasterska. A więc mimo tego wszystko się jakby lekceważy i nie bierze pod uwagę. Nie chce się nawet wziąć pod dyskusję, bo ja mówię co innego, gdyby, no właśnie, próba, nawet nie było próby jakiegoś wyważenia stanowisk, tylko z góry to było odrzucane i było gdzieś tam klasyfikowane jako przesada, czy jako coś tego, na co nie trzeba zwracać uwagi. No ale uważam, że to jest nieuczciwe i tutaj właśnie w tym artykule tam jest podjęty ten spór, który zresztą, jak widać, na wysokim szczeblu jest też prowadzony i będzie w dalszym ciągu prowadzony. Zapewniam Państwa, że to musi być dalej prowadzone, ten spór. Będą kolejne filmy, kolejne tomy, będzie kolejna dyskusja, kolejna reakcja moja przynajmniej i wielu ludzi. Dlatego, że taka jest prawda. Taka jest prawda objawiona i taka jest prawda duszpasterska i duchowa. Trzeba o tym mówić.
Obecność fałszywej mistyki jest stwierdzona. My musimy powracać do tej prawdziwej naszej, sprawdzonej, czy prawdziwej, no, tej, której od dziecka w normalnych rodzinach chrześcijańskich jest ona nam dawana, dawkowana od początku, a więc poprawne relacje do Pana Boga, modlitwa, życie według przykazań, modlitwa osobista, zawierzenie też się świętym.
Czyli te proste rzeczy, lekceważone właśnie też jakby osoby poszkodowane nasze przez okulty, przez magię, czy w ogóle przez jakieś grzechy, które wracają do Boga, do światła Bożego, podkreślają znaczenie prostych rzeczy, właśnie prostego aktu nawrócenia, różańca, sakramentów oczywiście, czy nawet sakramentariów, bo tam się okazuje, że skoro magia jest też, dotyka materii, to trzeba też jakoś, że to też miało
sens. Czyli
tu
mamy to poświęcanie pól, tak, poświęcania
tu gdzieś
domów,
jest ta mądrość, gdy chodzi
wody
o, tak, o sakramentalia,
prawda?
O logikę myślenia.
Świecy chrzcielnej, to wszystko są symbole.
Czyli jakby uświęcania świata, oczywiście, materii, ta logika dla ludzi, którzy przeszli pewne piekło, którzy wychodzą ze świata magii, no jest bardziej oczywista.
I proszę Państwa, nie chodźmy, prawda, po strychach, po komórkach, gdzieś po zakamarkach, gdzie się możemy skaleczyć, ubrudzić, jak mamy piękne, przestrzenne, prawda, pomieszczenia, gdzie możemy się spotkać z Panem Bogiem, z duchowością prawdziwą, piękną, chrześcijańską, katolicką. Natomiast to pozostawmy, no, dla tych, którzy to badają.
No tak, właśnie Harry Potter chodzi po tych zakamarkach, po tych ciemnych,
po kominie,
po tych ciemnych komnatach, po jakichś ciemnych. To jest jakby logika ciemności, ukrywania, to jest ten klimat. To jest ten klimat.
Niektórzy to, kogoś to tam mówią.
Tak, i jednocześnie potem się rodzi pogarda, widać u młodych dzieci czy młodych osób. Bardzo często lekceważenie, może nie u wszystkich, ponieważ teraz mamy te Dni Młodzieży, które pokazują bardzo dobry, optymistyczny obraz, ale też jest cała masa młodzieży, która po prostu no, mocno zarażona jest jakąś pogardą dla tych prostych rzeczy, które są najmocniejsze w sensie duchowym, najważniejsze.
Oczywiście. A o tym też powiem potem. Mamy przecież tak piękne bajki, baśnie chrześcijańskie, w ogóle pozytywne, prawda? Bez tych stworów, bez tych miotkeł.
No takie prawdziwe, archetypowe, prawdziwie wieczne, nawet niekoniecznie chrześcijańskie, ale gdzieś prawdziwe, z tą intuicją, że czym jest prawdziwa duchowość, czym jest magia, a nie z pewną inwersją tego, to co tak powiedziałem, że inwersja, prawda? Odwracanie od początku.
Powrócimy do tematu w Radiu Maryja. Naszym gościem będzie także ojciec profesor Aleksander Posadzki, jezuita. Mówimy o obecności fałszywej mistyki i z jakie z tego płyną zagrożenia, ale także, jak widzimy, już nam się jawi temat rozwiązań pozytywnych, czyli też bezpieczeństwa wyciągania wniosków na przyszłość do życia, bowiem tak to by to wszystko nie miało sensu, gdybyśmy nie widzieli pozytywnego też rozwiązania, a więc wyjścia, wyleczenia się, wydobycia się z tych szponów, które są niestety, i zagmatwań, które występują w ludzkim życiu. Dziękuję ojcu za tę część i zapraszamy do Radia Maryja już po 21:30.